Kopernik był wielką postacią kultury. Niektórzy po prostu kanalizują wiedzę ludzką i mówią o specjalizacji, mówią na przykład o astronomii. To prawda, on był astronomem wybitnym, ale był to przede wszystkim człowiek, który miał bardzo szerokie horyzonty. To był wynik dobrego programu nauczania uniwersyteckiego. I efektem tego było między innymi to, że Kopernik nigdy nie myślał w sposób schematyczny. Specjalizacja zawsze wymusza pewnego rodzaju schematyzm. Natomiast Kopernik miał bardzo szerokie horyzonty, miał bardzo otwarty umysł, co spowodowało, że dokonał pewnego rodzaju przewrotu metodologicznego i przewrotu intelektualnego. Nie tylko w astronomii zresztą, ale jego prawo mówiące o wypieraniu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy też jest przykładem takiego właśnie umiejętności myślenia czy stawiania spraw na odwrót. Jego przełom w nauce, w astronomii nazywamy przewrotem kopernikańskim, ale zauważmy, że Immanuel Kant dokonał również przewrotu w filozofii, który jest określany mianem przewrotu kopernikańskiego. Gdybyśmy tak się przyjrzeli, to wielcy ludzie nauki, wielcy ludzie kultury, oni zawsze dokonują przewrotu właśnie kopernikańskiego, to znaczy podstawiają na odwrót to, co było, wydawało się wielkie jako małe i podrzędne, natomiast to, co było małe, stawiają jako główny element i bardzo często to pozwala nam całkowicie na nowo zdefiniować, przedefiniować nasze paradygmaty, spojrzeć na całą kulturę i całą wiedzę od nowa. I to sprawia, że Kopernik jest absolutnie wielką postacią.
Mikołajem Kopernikiem chwali się i kartografia, i astronomia, i ekonomia, i prawo. Jak jeżeli chodzi o kulturę? Pan profesor jest badaczem kultury.
Tak, z tym, że wszystko jest częścią kultury. Częścią kultury jest ekonomia, częścią kultury są wszystkie technologie, częścią kultury jest nauka, częścią kultury jest religia. Wszystko to, co społeczeństwo tworzy jako zespół wartości powszechnie szanowanych, powszechnie uwzględnianych, jako całą tradycję, całą wiedzę historyczną, to wszystko się składa na kulturę. I w tym momencie pozycja Kopernika jest absolutnie jednoznacznie wielka i znacząca, dlatego że to już, tak jak mówię, nie tylko osiągnięcia na poszczególnych polach. No, kartografia to był wynik troszeczkę jego służby, którą jako kanonik warmiński sprawował. Podobnie sprawy prawne. On po prostu musiał to robić w ramach swoich obowiązków, ale jednocześnie robił to w sposób na tyle uczciwy, na tyle głęboki, na tyle skuteczny, że jakby w każdej z tych dziedzin zaznaczył swój indywidualny wkład.
Pamięta pan profesor jakiś szczególny utwór literacki albo muzyczny poświęcony Mikołajowi Kopernikowi?
Och, w 73 roku z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika mieliśmy piękny zestaw utworów. Zresztą wtedy się odbywały też i konkursy na książkę o Koperniku, konkursy na wiersz o Koperniku, konkursy na utwór muzyczny o Koperniku i tak dalej, więc bardzo wielu twórców, tych najznakomitszych, pisało utwory poświęcone Kopernikowi, na przykład Henryk Mikołaj Górecki napisał Symfonię Kopernikańską, Bronisław Kazimierz Przybylski także napisał. Było mnóstwo utworów. Kopernikiem bardzo mocno zainteresowani byli przedstawiciele awangardy, zwłaszcza ci, którzy tworzyli muzykę elektroniczną, dlatego że jakoś tak się stało, że muzyka elektroniczna, czy instrumenty elektroniczne, czy możliwość tworzenia dźwięków syntezowanych, a więc dźwięków, których wcześniej nie było w naturze, pojawiła się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy człowiek zaczął zdobywać kosmos. To znaczy, kiedy człowiek zaczął latać w kosmos, kiedy pojawiły się pierwsze zupełnie rozsądne plany dotyczące podboju kosmosu. I tu w tym momencie jakoś tak muzyka elektroniczna się z kosmosem bardzo mocno sprzęgła. Dlatego też Kopernikowi na przykład Roman Berger poświęcił utwór właśnie elektroniczny. Więc Kopernikowi poświęcano też muzykę elektroniczną. Twórcy muzyki elektronicznej również obchodzili ten jubileusz. No i tu rzeczywiście to, co się w 73 roku wydarzyło. Pamiętajmy, że Kopernik był w tamtym czasie na banknocie o najwyższym nominale.
Czy to znaczy, że trochę spadło jego znaczenie dla nas
obecnie? Nie.
Tak się zastanawiam, jak jest z tym znaczeniem Kopernika, jego dorobku, jego postaci dla kultury dzisiaj.
Ja myślę, że troszeczkę pewnym cieniem na postać Kopernika położyły się dyskusje wokół tego, czy Kopernik był na pewno Polakiem, czy może trochę Niemcem i tak dalej, i tak dalej. Te dyskusje oczywiście są bezprzedmiotowe, dlatego że w tamtym czasie nie liczyła się etniczność, liczyła się powiedzmy wierność królowi, którego się było poddanym, więc w ten sposób określano przynależność do określonego narodu. W tamtym czasie zresztą w ogóle nie było pojęcia narodu. To trzeba też o tym pamiętać. Kopernik nie czuł się zatem ani ani Polakiem, ani Niemcem. On się czuł po prostu Europejczykiem. W tamtym czasie Europa była o wiele bardziej zjednoczona niż dzisiaj. I o tym też warto pamiętać. Nie ma sensu dyskusja, ona jest ahistoryczna. To jest błędna dyskusja, wynikająca z błędnych założeń. I tak jak mówię, ona się położyła pewnym cieniem, dlatego że Kopernika próbowano, czy niektórzy próbowali w jakiś sposób zideologizować, wprząc w pewne współczesne systemy wartości, co nie ma sensu. Kopernika powinniśmy rozpatrywać z punktu widzenia czasów, w których żył. I tylko w taki sposób możemy zrozumieć rzeczywisty wkład jego pracy i rzeczywiste kierunki, w których on zmierzał. Bo to też jest bardzo istotny moment, dlatego że jeżeli my zrozumiemy, jakimi drogami przebiegała jego myśl, to być może on będzie w stanie nam powiedzieć o wiele więcej niż po prostu przez przyznanie jakichkolwiek zasług na jednym z pól, którymi się zajmował. No, niewątpliwie w astronomii to pole jest ogromne, to znaczy udowodnienie, że to Ziemia krąży dookoła Słońca, czy Układ Słoneczny jest pewnego rodzaju faktem, chociaż to była wiedza, która wcale nie była taka niedostępna czy nieznana w czasach wcześniejszych. Ona była, tylko tyle, że była wykluczona właśnie z powodów, nazwijmy to, ideologicznych.
Tak, czyli Kopernik przeciwstawił się trochę ideologii, był wywrotowcem swoich czasów.
Można tak powiedzieć. Ten przewrót kopernikański to jest przewrót rzeczywisty, to jest rzeczywista rewolucja. On jako człowiek nauki, jako badacz, jako człowiek, który docieka prawdy, przeciwstawia się stereotypizacjom, przeciwstawia się zbyt łatwemu przyjęciu na wiarę pewnych rzeczy. Przy czym przyjmowanie na wiarę niektórych test naukowych wielu ludziom kojarzy się z tym, że jeżeli my na przykład, nie wiem, my podważymy je, to natychmiast staniemy po stronie tych, którzy na przykład podważają również inne elementy wiary. To niekoniecznie jest automat. To niekoniecznie
myślę, że tak. Myślę, że właśnie w Koperniku rzeczywiście miała się ta spójność, ponieważ jednocześnie był kanonikiem warmińskim, więc nie odrzucał tego chrześcijańskiego porządku, ale jednocześnie miał oczy szeroko otwarte nawet poza schematy.
To znaczy powiedzieć o Koperniku, że był człowiekiem religijnym, to nic nie powiedzieć.
Tak.
On był jako kanonik, jako ksiądz człowiekiem, który w całości był zadedykowany służbie religijnej,
tak. Więc
tutaj absolutnie to jest niepodważalne i on dał bardzo wiele też dowodów na to, że to jest niepodważalne, dlatego że wystarczy przeczytać wstęp do dzieła De Revolutionibus, gdzie on zachwyca się tym, jak ten porządek kosmiczny, ten ład kosmiczny został pięknie przez Stwórcę ułożony. Więc w tym nie było żadnego elementu odejścia od religii, wręcz odwrotnie. On w ten sposób, pokazując jaka jest prawda, starał się tę religię wzmocnić i umocnić. Znaczy, łatwo jest krytykować coś, co związane jest z jakimś błędem, tak?
To zgodzi się pan profesor, że dla współczesnego człowieka, właśnie spojrzenie na Kopernika, który nie odrzucał tego chrześcijańskiego spojrzenia, przeciwnie, zachował je, ale rozwijał się dalej. Nie jest taką wskazówką dla współczesnego człowieka, że to dociekanie do prawdy wcale nie musi być niebezpieczne, nie musi się wiązać z odrzuceniem całego systemu wartości.
Ależ właśnie tego uczy nas Kopernik.
Tak.
Ja myślę, że umysły słabe mają tego rodzaju tendencje, że jeżeli już zauważą czy odkryją jakieś prawo, jakąś prawdę, to później bardzo łatwo wszystko inne podciągają pod tę samą zasadę.
Tak.
Otóż to nie jest tak, że jedna zasada rządzi całym światem. Tych prawd i zasad jest bardzo wiele. Ważne jest, żebyśmy umieli odróżniać to, co błędne, od tego, do czego nie ma jakby żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że to jest...
prawdy i co tą
tak,
prawdą jest.
Tak.
Nie przestawali szukać.
Kultura jest procesem, nauka jest procesem, prawda też jest w jakiś sposób procesem. My zawsze do niej dochodzimy, ona jest coraz bliżej, chociaż często się nam wymyka.
Wspomniał pan profesor, że istotne było dla nas, ludzi współczesnych, to pytanie o tożsamość Kopernika, kim on był. Bardziej istotne dla nas niż dla niego, który był Europejczykiem i człowiekiem renesansu. Czy w związku z tym łączy się to trochę z tym ponownym pochówkiem Kopernika, który przeżywaliśmy w 2010 roku, tak bardzo chcąc go mieć tutaj we Fromborku?
Tak. Poniekąd tak, chociaż trzeba jeszcze tutaj wziąć pod uwagę różnice kulturowe. To znaczy w polskiej tradycji i w tradycji chrześcijańskiej groby nie mają aż takiego znaczenia. To znaczy naturalnym było to, że groby usuwano, że w momencie, kiedy cmentarz się zapełniał, otwierano starsze pochówki i przenoszono kości w jedno miejsce po to, żeby było miejsce wokół kościoła na kolejne pochówki. To było naturalne. I nie ma w tym nic jakby zdrożnego, bo taki stan rzeczy był przyjęty kulturowo. Trochę inaczej jest w innych religiach, w innych cywilizacjach. Niektóre cywilizacje uważają, że ziemia oddana pod pochówek zostaje jakby zasiedlona raz na zawsze i już nigdy nie wolno tam ingerować w tę ziemię. Tak jest na przykład w judaizmie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Europę, w ogóle to pamiętajmy o tym, że i tak to, że grób Kopernika ocalał, to i tak jest wielkie szczęście, bo no, Fromborg jest na Warmii. Poza tym u nas, na naszych terenach, ta wojna religijna pomiędzy protestantyzmem i katolicyzmem nie była tak bezwzględna, ale przecież wiemy dobrze, że na przykład na terenie Holandii dochodziło do tego, że w momencie, kiedy protestanci, tam kościół reformowany, ewangelicki reformowany, to jest kościół, który w Holandii przejął nad północną Holandią swoją władzę i w efekcie były liczne przypadki tego, że na przykład groby wykopywano, rozkopywano i niszczono groby zakonników czy władców, którzy gdzieś tam w kościołach pod posadzką mieli miejsce spoczynku. Więc to niszczenie grobów to niestety się dzieje i dziś. To dzieje się w naszych czasach najnowszych. Wystarczy spojrzeć na to, co się stało z grobami, na przykład na Kresach dawnych Rzeczpospolitej, jak historia się obeszła z pochówkami wcześniejszymi. To jest problem bardzo skomplikowany i bardzo delikatny. Tu potrzeba nie tyle historyka, co potrzeba dyplomaty, który będzie umiał znaleźć takie wyjście, takie rozwiązanie, które przyniesie najmniej szkody i jak najwięcej korzyści. Bo wokół tych grobów powinna raczej panować zgoda niż niezgoda. One nie powinny być powodem kolejnych wojen, czy kolejnych wacin. Natomiast w momencie, kiedy pan doktor Sikorski odkrył grób Kopernika, to stała się rzecz następująca. Fromborg i tak był znany jako miejsce zupełnie wyjątkowe, miejsce specjalne. Natomiast Kopernik jednak z racji swojej wielkości domagał się wyższych, powiedzmy, odpowiednich dla naszych czasów honorów. I oddanie mu tego honoru było jakby przypieczętowaniem jego pozycji w kulturze polskiej. Ten ponowny pochówek. No wiadomo, badania historyczne wymagają czasami tego, żeby grób otworzyć, żeby otworzyć trumnę, czy otworzyć sarkofag, czy grobowiec. Więc z jednej strony możemy mówić, jacyż ci naukowcy bywają okrutni, ale z drugiej dobrze wiemy, że bez nauki nie byłoby wiedzy na przykład o tym, jak wyglądało to w przeszłości. Także praca naukowców jest konieczna po to, żeby osiągnąć pewną wiedzę, ale w tym momencie mamy to szczęście, że ta praca odbywa się zgodnie z zasadami kultury i religii, kultury religijnej, bo tu taka kultura musi w tym momencie się wypowiadać, przecież to jest kanonik, tak? W tym momencie ja myślę, że to, w jaki sposób to zostało uczynione, cała ta ceremonia spełnia wszelkie wymogi. Tutaj nikt nie może mieć wątpliwości, że stało się cokolwiek niewłaściwego. Wręcz odwrotnie. Pozycja Kopernika została w tym momencie uhonorowana, doceniona i w jakiś sposób, to źle brzmi to zdanie.
Ale też przypomniana nam, mieszkańcom Warmii, bo myślę, że taki właśnie ponowny pochówek w tym ujęciu miał znaczenie nie tylko dla nauki, ale dla nas jako mieszkańców regionu.
Tak, ta dyskusja, o której mówiłem, wokół tożsamości narodowej Kopernika, z punktu widzenia tożsamości Kopernika nie miała wielkiego znaczenia. Natomiast ona oczywiście miała znaczenie w tamtym czasie wykorzystywane propagandowo. Natomiast ona dzisiaj sobie zupełnie spokojnie funkcjonuje jako pewien fundament naszego poczucia trwałości kultury na tych ziemiach. To znaczy my już w tym momencie nie musimy się definiować jako Polacy albo Niemcy, ale możemy powiedzieć, my jesteśmy z tego samego terenu, z tego samego województwa, z tego samego regionu i regionalnie tutaj były wpływy oczywiście niemieckie, były wpływy polskie, były wpływy pruskie, staropruskie, bałtyjskie i tak dalej, i tak dalej. I z wszystkiego tego powstał fantastyczny zupełnie krajobraz kulturowy. I z tego powinniśmy się cieszyć i temu powinniśmy poświęcać naszą uwagę.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten rok jubileuszowy, rok Mikołaja Kopernika, stanie się dla nas taką szansą do tego, żeby odkrywać bogactwo i jego nauki, i tego regionu.
Ja myślę, że postać jest absolutnie fenomenalna. Nie przez przypadek. Przewrotem kopernikańskim nazwano podejście metodologiczne wielkiego Kanta. To hasło, przewrót kopernikański, ono w jakiś sposób pokazuje, że Kopernik jest tutaj tą absolutnie niezwykłą postacią, która umiała docierać do prawdy, jednocześnie omijając różnego rodzaju rafy, ale ideologia zawsze jest rafą dla naukowca. Jest pewnego rodzaju przeszkodą. W każdym momencie grozi tutaj takim zderzeniem prawdy, powiedzmy z obowiązującą teorią, która prawdziwa niekoniecznie jest. I tutaj trzeba umieć wykazać też, że ta teoria jest prawdziwa do pewnego momentu, a w pewnym momencie trzeba zmienić perspektywę, z której ona jest postrzegana.
Zweryfikować tezę.
Tak, po prostu.
Tak robi naukowiec.
Tak robi prawdziwa nauka.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.